Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Idziemy i jesteśmy w rezerwacie źródliska w Dolinie Ewy. Co z tym rezerwatem źródliska w Dolinie Ewy, chciałem zapytać, no bo z jednej strony jest Rada Oliwy, z drugiej strony są jacyś tam rowerzyści, ich organizacje, a tu ma powstać, no właśnie przy samym rezerwacie, przechodząca właściwie przez rezerwat, takie są plany miasta, ścieżka rowerowa, taka solidna, wyasfaltowana ścieżka rowerowa. Przede wszystkim przyrodnika Marcina Wilgę, który jest miłośnikiem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dzień dobry, Marcinie.
Witam. No to, co powiedziałeś, jest koszmar moich snów. Dlatego, że ten rejon, Dolina Ewy, czyli wcześniej to była Dolina Świeżej Wody, to jest bardzo urokliwe miejsce.
Wiesz, bo ja się w tym wszystkim gubię, bo z jednej strony myślę sobie, rower dobra, ekologiczna sprawa, czemu nie?
Tak, rower jest znakomitym środkiem. Niektórzy mówią, że ma przyszłość.
A z drugiej strony słyszę, przyrodniczy krzyczą na alarm i też im kibicuję.
Ale jest jedna rzecz. Mianowicie, żeby te rowery mogły tutaj swobodnie jeździć, to według niektórych źródeł musi powstać wyasfaltowana droga, musi być oświetlenie. A to jest po prostu to, co zagraża trwałości rezerwatu, przy którym właśnie tutaj stoimy. Rezerwat źródliska w Dolinie Ewy. To jest piękne miejsce, wyjątkowe. Mnóstwo gatunków górsko-podgórskich, między innymi manna gajowa, która tutaj tworzy własny szuwar. To jest ewenement na Niżu. Co więcej, niedawno tutaj z kolegą Mirosławem Wantochem Rekowskim prowadziliśmy badania grzybów makroskopowych i okazuje się, że to jest w pewnym sensie Eldorado grzybowe. 152 gatunki. Tego czasami nie ma w dużym kompleksie leśnym.
Po drodze pan wspominał właśnie, że w tym miejscu jest najwięcej grzybów z całego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Znaczy tutaj w tym małym kawałku rezerwatu, bo to jest bardzo mały rezerwat, jak tu Marcin wspomniał, mamy 152 gatunki. Gdybyśmy przeszli poza rezerwat i przeszli trzykrotnie większy teren, to byśmy tych gatunków znaleźli może 50.
Drogi panie, czy jest czego żałować? Przecież to są jakieś bagna, jakieś ciemne takie miejsca jak z filmu fantasy.
Ja może się przedstawię. Włodzimierz Chojnacki się
nazywam. Dobry panie Włodzimierzu.
Jestem doktorem biologii. Proszę pana, czasem chcemy mieć takie miejsca, które są naturalne.
Samochód sobie jedzie.
No właśnie, jedzie sobie samochód. I myślę, że jak tu będzie asfalt, to będą jeździć po prostu samochody, a nie rowerzyści. Sam bardzo chętnie jeżdżę tą drogą.
Suwem sobie posuwam.
Tak, i nie widzę powodu, żeby tu wszyscy mogą tą drogą jeździć, prawda? Jak zrobimy asfalt, to będą jeździć rowerzyści. Ale ja się tak nie boję tego momentu, kiedy ta droga już będzie. Najbardziej się boję tego momentu, kiedy ona będzie budowana. Tak jak tu wejdą buldożery, wejdzie ciężki sprzęt, wejdą robotnicy, którzy traktują całe te pobocza jako coś, co przeszkadza.
Teren budowy.
To tutaj moim zdaniem będzie bardzo dużo przez samą budowę zniszczone. A to miejsce jest naturalne. Tutaj nigdy człowiek nie gospodarował, bo przyroda mu nie pozwalała. To jest tak podtopione miejsce, że nie było dostępu po prostu do tego.
Ludzie nie rozumieją, często nie rozumieją takich właśnie naturalnych miejsc i potrzeby ich zachowania.
Ale takich ostoi tej naturalnej przyrody tutaj w Lasach Oliwskich nie mamy za dużo. Jako, że to są lasy gospodarcze i niestety wiele drzewostanów po prostu ulega produkcji, tak można powiedzieć. One są w takim cyklu, prawda, wycinamy, sadzimy, wycinamy.
No, leśnicy narzekają, przyrodnicy, że traktują te lasy jak ogródek.
No rzeczywiście,
My nawet
mówimy więcej, jak pole buraków albo ziemniaków, czyli produkcja w środku miasta. Tylko, że przecież te lasy są w granicach administracyjnych miasta.
I często, gęsto też narzekacie wy, przyrodnicy, na tych leśników, którzy tu jeżdżą ciężkim sprzętem.
Nie na samych leśników, a na pracowników firm, które są przez Lasy Państwowe wynajmowane do tego, żeby prowadzić działalność tutaj typu na przykład zakładanie rębini, prawda, wywóz drewna, jakieś trzebieże i tak dalej, i tak dalej.
Źródliska w Dolinie Ewy rzeczywiście ucierpią na tej drodze, no bo my ludzie z Trójmiasta coraz tak bardziej napieramy na ten Trójmiejski Park Krajobrazowy.
No, na pewno ucierpi, to tam nie ma dwóch zdań. Ja tutaj od początku mówię, że wystarczy to na tej drodze trochę żwiru nawieść, trochę to umocnić, ubić i ścieżka rowerowa jak lala.
Niektórzy podają gdyńskie przykłady. Mówią, że w Gdyni tak właśnie zrobiono, że trochę żwirku nawieziono, utwardzono drogi leśne, te przylegające do Gdyni i wszyscy z tego są zadowoleni.
Są takie kraje, gdzie tych dróg asfaltowych naprawdę jest niewiele, jeśli chodzi o drogi, powiedzmy, te mniej ważne. weźmy pod uwagę taką Szwecję. Bogaty kraj, który mógłby sobie pozwolić, żeby beton, asfalt właściwie był wszędzie. Ale dla zachowania pewnego krajobrazu, dla zachowania pewnego dziedzictwa, jeśli chodzi właśnie o drogi, nie robi się tak. I stąd jest bardzo dużo dróg szutrowych. Co więcej, zachowuje się stare aleje. A jeżeli trzeba wbudować nową drogę, no to się buduje równolegle nową drogę, a starą się zostawia.
Ja sam rzeczywiście nie wiem, co o tym myśleć, bo gdy ja jeżdżę, czy kiedyś więcej jeździłem, teraz mniej jeżdżę na rowerze, ale to przyjeżdżam do lasu, żeby właśnie pojeździć po ścieżce po dukcie leśnym.
No oczywiście, jak najbardziej. No,
a są tacy inni zupełnie. Patrz, moja żona, że ona wolałaby chyba jednak asfalcik i wygodę.
To zapraszam na pas nadmorski, gdzie jest płasko, i ładnie, można sobie ładnie pojeździć po asfalciku.
Ale na pas nadmorski to my już nie chcemy jeździć, bo tam doskonała infrastruktura powstała i tam jest już za dużo ludzi.
Ciekawe.
Zaasfaltujemy ten teren, prawda? Tak. Zabetonujemy, a potem będziemy się drapać po głowie. Co z tym głupio robię? Wyszło. Ja mówię, trzeba się uczyć na błędach innych. Popatrzmy na takich Holendrów. Oni teraz wydają okrocie na to, żeby przywrócić środowisko do poprzedniego stanu, ale oczywiście oni...
Żeby różne miejsca znaturalizować.
Tak, ale im się to nie udaje, dlatego że sukcesja nie musi przebiegać tak, jak człowiek chce. Siły natury to jest coś odrębnego. My możemy sobie życzyć, że tak powinno być, możemy wspomagać tą przyrodę, ale ona wybiera swoją drogę. I dlatego w wielu miejscach właśnie na terenie Holandii nie ma tych pierwotnych miejsc. Jest coś zbliżonego do tego, że kiedyś tam było tak i ludzie próbują dopasować krajobrazowo, ale na przykład nie ma tych samych gatunków zwierząt, bo one już się wyniosły i nie chcą z powrotem wrócić w te miejsca, które są dla nich wręcz obce.
Ale ta droga ma być taką drogą eko, tak słyszałem. No co tam, asfaltik szerokości 3,5 metra. Czepiacie się, panowie.
No tak. Jeszcze rowy będą, tak? Po każdej stronie mają być wybudowane rowy i to zajmie już 5 metrów, a ja nie sądzę, żeby ta droga wbiła się w skarpę, która jest bardzo, tylko się wbije w rezerwat.
Te rowy to mnie, przyznam, troszeczkę niepokoją, bo myślę sobie, że tam woda właściwie nie powinna takimi korytami spływać gdzieś tam na dół, prosto do morza. No z tego żyje ten rezerwat, właśnie z tej wody.
Właśnie o to chodzi, że ta woda, która tutaj podsiąka po jakichś opadach deszczu, dostaje się w końcu na teren źródlisk. I dzięki temu jest pewna wydajność ich, dzięki temu te zbiorowiska manny gajowej tutaj funkcjonują. A jeżeli tą wodę weźmiemy, odprowadzimy rowami, to zmniejszymy definitywnie jakby wydajność na tych źródliskach. Czyli będziemy negatywnie wpływać na ochronę tego miejsca, które powinno być z natury chronione, pieszczone, prawda? No bo to jest coś wyjątkowego. Nie wiem, kto widział z mieszkańców, jak wygląda górska manna gajowa. To jest przecież ewenement, nie trzeba w góry jechać, wystarczy przyjść tutaj. Najlepiej w towarzystwie jakiegoś przyrodnika.
Drogi panie, podejrzewam, że nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikt nie wie, o co chodzi.
No tak, jeżeli powiem, kto widział listerę jajowatą.
To nie jest choroba. Nie, to był żart, ale jeśli chodzi o rezerwat, to mi się wydaje, że są pewne zasady dotyczące rezerwatu, które zostały. Ten został utworzony 30 lat temu, w czasach, które my uważamy, że były niesprzyjające ekologii, prawda? Bo wtedy się liczyły inne rzeczy, a mimo to utworzyli i to tak trudno było to utworzyć. Ktoś doszedł do tego, że tu on musi być, 30 lat sobie pobył i teraz nagle koło rezerwatu zwykle powinna być otulina. Tak? No tutaj otuliną niestety jest ta droga. To możemy to traktować jako otulinę, a jak tu się zrobi asfalt, no to gdzie jest ta otulina, która jest według przepisu przy każdym rezerwacie
powinna być. Przede wszystkim, panowie, to jest takie fajne miejsce do zatrzymania się, do tego, żeby tu na tym rowerku rzeczywiście popędzić, zatrzymać się, zjeść jakieś kanapeczki, zrobić sobie piknik.
No, każdy co innego lubi. Ja z kolei bardziej lubię włóczyć się po tym terenie, obserwować to, co przyroda mnie może ujawnić. Jest jakaś specjalna atmosfera tutaj panująca, tego pierwotnego lasu. Jest tu po prostu inaczej gdzie indziej. I ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy turysta, który tutaj wchodzi, on czuje to samo. Dla wielu ludzi to jest tak, jakby sobie spacerował gdzieś po ulicach Gdańska. Nie ma w nim takiej
wrażliwości,
empatii w stosunku do przyrody. Nie ma właśnie tej wrażliwości. To są rzeczy, których człowiek, moim zdaniem, nie nauczy się. Ale można próbować.
Raz, dwa, trzy, ale do czterech przyrodników niech dzisiaj będzie sztuka. Dzień dobry bardzo.
Sebastian Nowakowski, jestem botanikiem i wspólnie tutaj z obecnymi panem Marcinem i panem Mirosławem prowadziliśmy w zeszłym roku kompleksowe badania, które miały na celu przygotowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu źródliska w Dolinie Ewy. I ja tylko dodam, że nie tylko szuwar Manny Gajowej tutaj jest zbiorowiskiem źródliskowym, tutaj są też niewielkie płaty zbiorowisk przypominających zbiorowiska górskich wyleżysk. One są tutaj w troszeczkę innej formie, ale na Niżu Polskim jest to unikat i tak naprawdę ten rezerwat źródliska w Dolinie Ewy w Krajowym Systemie Obszarów Chronionych ma bardzo doniosłe znaczenie, ponieważ takich układów w okolicy Trójmiasta nie ma nigdzie. Mimo, że jeszcze spotykamy Mannę Gajową w Trójmieście, ale tylko tu występują takie właśnie zbiorowiska, dla których odpowiedni reżim wody jest warunkiem przetrwania. Te wszystkie układy źródliskowe mają jeszcze jedną cechę. One wymagają chłodnej wody, stale płynącej. I jeżeli zostanie zablokowany przez asfalt spływ tej wody z wzgórz, które tutaj widzimy, to te zbiorowiska, które w ciągu 33 ostatnich lat badań nie uległy żadnemu zniekształceniu, one mogą bardzo szybko zaniknąć. Flora rezerwatu liczy kilkanaście gatunków specjalnej troski i w ciągu tych 33 lat badań w tej grupie nie zanotowaliśmy żadnych strat, a w sąsiednich rezerwatach straty są.
To wszystko przemawia do mojej wyobraźni. Ja sobie tak kombinuję i myślę, chociaż sam lubię pojeździć na rowerze, że wystarczyłaby jakaś utwardzona droga, tak lekko utwardzona.
W zasadzie można się z tym zgodzić, tylko musimy pamiętać, że rezerwat...
Ja nawet często chodzę z kijami i też po lesie i myślę sobie, po asfalcie źle się chodzi, to można by pogodzić różnego rodzaju aktywności.
Zgadza się, zresztą tak jak słyszę od znajomych turystów z różnych kół PTT-kowskich, większość turystów tak naprawdę nie tęskni za asfaltem, ale właśnie za prawdziwymi ubitymi kolejnami czy drogami, po których się chodzi z kompasem czy mapą w ręce, nie po asfalcie.
A ja zapytam, czy ktoś czyta te wasze badania, te wasze opracowania?
Tego nie potrafię panu powiedzieć. Mam nadzieję, że dla ludzi jest to dostępne. Dokumenty są ogólnie dostępne w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Każdy może się zapoznać.
Robicie fajną robotę dla własnej przyjemności.
W 2011 roku razem ze Sławkiem Zielińskim, specjalistą od owadów, popełniliśmy taką książkę Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska, gdzie między innymi w dużym skrócie opisaliśmy właśnie ten rezerwat, jego walory przyrodnicze. I dla przeciętnego obywatela, który nie był szkolony w zakresie znajomości przyrody, myślę, że te wiadomości powinny wystarczyć. Wszystko zależy po prostu od człowieka. Spuentować chciałem całą tą swoją myśl takim powiedzeniem kanclerza Bismarcka, który kiedyś powiedział tak, że gwoździ nie wbija się złotymi zegarkami. Ten rezerwat jest tak cenny, że robienie drogi tej ulicy oświetlonej, asfaltowej, to jest właśnie wbijanie tych gwoździ złotymi zegarkami.
Dziękuję bardzo za spotkanie. To był głos przyrodników.
Włodzimierz Chojnacki, jestem doktorem biologii, botanikiem.
Sebastian Nowakowski, jestem botanikiem.
Mirosław Wantocherkowski, jestem ekologiem amatorem, miłośnikiem grzybów.
I Marcin Wilga. Za uwagę dziękuję, Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.